Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Konieczność wejścia w tajemnicę Chrystusa, który nas umiłował i wydał samego siebie na krzyżu, by z łaski przebaczyć nam grzechy, dając życie wieczne, wskazał papież na porannej Eucharystii. 500-lecie reformacji to okazja do pojednania z protestantami, nie może się to jednak odbywać kosztem prawdy, ostrzega kardynał Gerhard Müller. Witam 24 października i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Czy wchodzę w tajemnicę Chrystusa, który umiłował mnie i wydał samego siebie na śmierć za mnie? Pytał papież na porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. By wejść w tę tajemnicę, nie wystarczy tylko wiedzieć, że Pan jest obecny w swoim Słowie i w Eucharystii, zwrócił uwagę Ojciec Święty.
Wejść w tajemnicę Jezusa Chrystusa to coś więcej. To zanurzyć się w głębiny miłosierdzia, gdzie nie ma słów, a jest tylko uścisk miłości. Miłości, która doprowadziła Go do śmierci za nas. Kiedy idziemy się wyspowiadać, bo mamy grzechy, tak, muszę się pozbyć grzechów, albo niech mi Bóg przebaczy grzechy, mówimy spowiednikowi grzechy i jesteśmy spokojni, zadowoleni z siebie. Jeżeli to robimy, nie weszliśmy jeszcze w tajemnicę Jezusa Chrystusa. Jak idę do spowiedzi, to po to, by spotkać Chrystusa, by wejść w Jego tajemnicę, by wejść w ten uścisk przebaczenia, o którym mówi Paweł, w tę darmowość przebaczenia.
W Watykanie zaprezentowano nową płytę chóru Kaplicy Sykstyńskiej. To już czwarty krążek serii wydawanej przez Deutsche Grammophon. W watykańskiej prezentacji uczestniczył m.in. arcybiskup Georg Genswein, prefekt domu papieskiego i sekretarz osobisty Benedykta XVI. Mówił o znaczeniu muzyki sakralnej w umacnianiu wiary. Dziennikarzy obecnych na prezentacji interesowała jednak bardziej postać papieża seniora, który osobiście wspierał działalność artystyczną chóru Kaplicy Sykstyńskiej. Arcybiskup Genswein po raz kolejny stanowczo zdementował pogłoski o pogorszeniu się stanu zdrowia Benedykta XVI.
Allora, con 90 anni sta bene.
Jak na swoich 90 lat Benedykt XVI czuje się dobrze. Zapomnijcie o tym, co o nim powiedziano, przypisując to mojej osobie. Dyrektor chóru ksiądz Palombella zawsze przekazuje papieżowi seniorowi w darze każdą nową płytę. Mamy więc całą serię z Deutsche Grammophon. Benedykt XVI chętnie ich słucha i to wielokrotnie. Jeśli chodzi o fortepian, to aktualnie o wiele częściej słucha niż gra osobiście.
Ha cambiato, sento adesso più pianoforte che suona pianoforte.
W sprawie Marcina Lutra istnieje dziś wielki zamęt i trzeba jasno powiedzieć, że z punktu widzenia nauczania Kościoła nie była to reforma, tylko rewolucja, czyli całkowita zmiana podstaw wiary katolickiej, zauważa kardynał Gerhard Müller, odnosząc się do licznych ostatnio wypowiedzi na temat inicjatora reformacji. Kardynał Müller, do niedawna prefekt Kongregacji Nauki Wiary, podkreśla, że nie jest prawdą twierdzenie, jakoby intencją Lutra była jedynie walka z praktyką odpustów czy z grzechami renesansowego Kościoła.
W książce De Captivitate Babylonica Ecclesiae widać już bardzo jasno, że Luter odrzucił wszystkie zasady wiary katolickiej, Pisma Świętego, tradycji apostolskiej, nauczania papieży i soborów, podkreśla niemiecki kardynał. Luter zrywa z koncepcją spokojnego rozwoju doktryny chrześcijańskiej, odrzuca sakramenty, a święcenia biskupie traktuje jako wymysł papieży. Były prefekt watykańskiej dykasterii przypomina, że hierarchia sakramentalna w jedności z następcą Piotra jest istotnym elementem Kościoła ustanowionego przez samego Chrystusa. Jego odnowa polega na odnowie wiary i obyczajów, a nie na zakładaniu nowego Kościoła. Dlatego, podkreśla kardynał Müller, niedopuszczalnym jest twierdzenie, że reforma Lutra była dziełem Ducha Świętego. Przeciwnie, sprzeciwiała się ona Duchowi, bo Duch Święty nie może przeczyć samemu sobie. Niemiecki purpurat zauważa, że dziś mówi się o Lutrze ze zbyt wielkim entuzjazmem, nie znając jego teologii i katastrofalnych skutków jego ruchu. Pozytywnie można oceniać jego dobrą wolę i jasny wykład podstawowych tajemnic wiary, ale nie jego wystąpienia przeciw wierze katolickiej i hierarchiczno-apostolskiej strukturze Kościoła.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Wojna na wschodniej Ukrainie rozpoczęła się wiosną 2014 roku. Wówczas dowiedział się o niej cały świat dzięki relacjom globalnych mediów. Dziś temat wojny na Ukrainie nie pojawia się w mediach tak często. Jednak wzdłuż frontu, który na razie się zatrzymał, żyją ludzie, którzy chcą praktykować swoją wiarę. Pomaga im w tym ksiądz Paweł Gonczaruk, który co dwa tygodnie jeździ na front wspierać walczących, ale i cywilów. Serdecznie zapraszam do wysłuchania programu, który przygotował Tomasz Siniew z Radia Doksa w Opolu.
Ta wojna jest specyficzna, dlatego że ona jakby ma wyznaczone godziny walki. Sprawa w tym, że misja OBSE, która jest tam obecna na tym terytorium, to ona ma wyznaczone godziny pracy. Zazwyczaj to od 9 rano do 16 wieczora, no a potem, jak oni wyjeżdżają gdzieś w głąb Ukrainy, około 20 kilometrów, żeby tam już spocząć, tam na noc, no to wtedy zaczynają się walki. Tak mniej więcej wszystko zaczyna się o 19.00 i tak trwa do trzeciej nocy, do drugiej nocy. W dzień jest, że strzelają, ale to z takich drobnych, tam jakichś karabinów, czas od czasu ktoś tam strzeli, ale to nie jest znaczące. Natomiast cała wojna to się zaczyna właśnie po 19.
Dlatego takie godziny tej wojny, żeby przed obserwatorami pokazywać, że nic się nie dzieje?
Na pewno tak. Na pewno tak, ale to jest dziwne, bo na pewno nie wiedzą. W ogóle ta wojna jest specyficzna. W ogóle, tak jak nazwali ją hybrydna, tak i ona jest hybrydną. Ale to wszystko pokazuje, że tak naprawdę nikt nie ma siły, nikt nie ma mocy, aby to powstrzymać, żeby to, po prostu, żeby to przestało istnieć. Mhm.
Jak reagują ci ludzie, którzy, no, trudno nie przyznać, przyzwyczaili się już do tego, że żyją na linii frontu, bo ten front na początku oczywiście on w różnych miejscach przemieszczał się, ale teraz jest tak naprawdę na jednej linii.
On stoi w jednym miejscu, z tamtej strony mocno się okupują, tam betonowe takie okopy robią i to wszystko wskazuje, że oni mają plan na długo tam się zatrzymywać. Z naszej strony to no, też są różne poczynione takie sprawy, żeby no, trzymać tą obronę. Cały czas wchodzą na naszą stronę, cały czas jest jakby odstrzeliwujemy się. Z drugiej strony te tereny są wszystkie zaminowane. Przez jedną stronę i przez drugą stronę. I tam już naprawdę nikt nie wie i nie pamięta, gdzie są te miny. Także bardzo wielkie niebezpieczeństwo, że ktoś może z ludzi takich cywilów no, zaginąć. Co dotyczy, czy przyzwyczaili się? Nie, chyba nie. Inne słowo trzeba użyć. Nauczyli się z tym żyć.
Albo oswoili się.
Nie, też nie. Nauczyli się z tym żyć. Dzieci znają, kiedy jest, jak to mówią, kiedy jest przychod, kiedy odchod, kiedy przylatuje, kiedy od nas idzie. Dzieci już rozróżniają, jaki to jest kalibr, z czego było strzelano, czy z czołgu, czy z takiej armaty. Dzieci, które na przykład tam się narodziły, a konkretnie byłem świadkiem, to Awdiejewka, promzona. Tam mieszkają koło tej promzony, tam carskie ugidia. Mieszka jedna rodzina i dziecko rok i 6 miesięcy, to ono jeszcze nie umie rozmawiać, ale już mówię takie słowa tam bum, bum, babcia bierze za rękę i ciągnie tam do piwnicy. Po prostu nauczyli się z tym żyć, nauczyli się reagować, ale cały czas jest wielkie pragnienie, żeby wreszcie to się wszystko skończyło.
Ksiądz ma takie porównanie, jak to wyglądało przed rozpoczęciem działań wojennych, jak to wygląda teraz. Cały czas obecny jest ten strach, prawda, wśród ludzi, wśród wiernych.
Tak, jest strach. W ogóle Ukraina to jest specyficzne państwo, zresztą to jest młode państwo. To pierwszy raz w swojej historii jest jako państwo przez 26 lat. Nigdy w historii tak długo nie było państwem. I to państwo się rodzi. I ono się rodzi z oblamów, czy z ruiny państwa, które było Związek Radziecki, chociaż tam też ono było zbudowane na ruinach ludzkich las i rodzin. I samo państwo jest różne jakby w swoich regionach i mentalności. Zachodnia Ukraina, centralna Ukraina, wschodnia Ukraina. Ale to wszystko, co jakby jest naznaczone, każdy człowiek jest naznaczony tą filozofią komunizmu, gdzie człowiek nie jest ważny. Jeżeli nie jest ważny człowiek, to nie są ważne jego zdanie, jego myślenie. Jest potrzebny po prostu taki organizm. I w tej mentalności człowiek, homo sovieticus, jest wychowany. Na tym jest budowana też mentalność, światopogląd. I tutaj nie tyle chodzi o strach, kiedy jest takie rozumienie, tam na górze znają, oni znają, co zrobić. Jest cały czas oczekiwanie i narzekanie w stronę góry. W górę mam na uwadze władzę, bo jak władza, to już jesteś ktoś. To jest taka kasta niedotykalna. A jeszcze na tamtych terytoriach to jest jeszcze inny strach, który zasiał oligarchiczny świat. Przecież Donbas, kto był w Doniecku i może pojechać, no zaraz nie, raczej lepiej tam nie jechać, ale na cmentarzu to tam można było spotkać, że groby całych rodzin, tam 92, 3, 97 rok, były takie mafijne jakby struktury, które wystrzeliwali całą rodzinę, a przez to, że był konkurentem. Więc to jest bardzo specyficzne i ten strach jest naganiany ze strony oligarchów, ale też z drugiej strony oligarchowie dawali im stabilność. A dzisiaj, kiedy nie ma stabilności, kto za nich nie odpowiada, to takie dziwne jest u nich to życie. Oni jakby czekają, ale z drugiej strony rozumieją, że nie wiadomo, kiedy to będzie, nikt za nich nie odpowiada. Tak jakby dziecko, które zostało na dworcu. Nie samo bez rodziców. Taki stan tego dziecka to stan taki, tych ludzi, którzy tam mieszkają.
Ksiądz jeździ na front do żołnierzy, obserwuje z bliska te działania wojenne. Co czują ci żołnierze? Czy oni, no bo tutaj też trzeba powiedzieć, że żołnierze różnych wyznań. I są żołnierze prawosławni, i są żołnierze katolicy. Jak tam pełnić swoją posługę? Jak ksiądz tam pełni swoją posługę?
Powiem, że nasza ekipa, moja ekipa, bo ja raz na 2 miesiące czy 1,5 miesiąca, zależy tam, mam rotację na 2 tygodnie. Wierzę, dlatego że cały czas nie mogę tam być. Naszym zadaniem to jest, kiedy jest obstrzał, to być w terenie, być na tych miejscach, gdzie są ludzie, gdzie są cywili, żeby każdy, czyli jeżeli będzie potrzeba, czy zgasić jakiś pożar, czy rannego wywieźć, bo karetka pogotowia nie zajeżdża tam, czy też straż pożarna nie wjeżdża. Więc jesteśmy jakby cały czas czuwamy na tym miejscu i w tej ekipie naszej ratowniczej to jest tak, kapelan, ksiądz, psycholog, medyk i wolontariusz. Więc nas dwóch, ja i psycholog, jesteśmy katolikami rzymskiego obrządku, a lekarz, czy ten medyk i ten wolontariusz jest protestantem, sobotniki. I my razem jeździmy, my razem pracujemy i nie odczuwamy żadnej jakiejś różnicy. Oni poważają nas, my poważamy ich. Jeżeli jest dyskusja, to tylko na takiej zasadzie, że nie udowadniamy jeden drugiemu, kto jest prawy, kto nie, tylko każdy tłumaczy, dlaczego tak wierzy. Jest taka zasada. Ja ciebie nie przekonuję, tylko wyjaśniam tobie, dlaczego ja tak wierzę, dlaczego ja tak uważam. I ta sytuacja podobnie się przelewa na żołnierzy, bo tam nie tylko są prawosławni, są muzułmanie, są ateiści, chociaż na wojnie bardzo trudno z ateistą, ale i protestanci różnych wyznań, ale ta sprawa, którą tworzymy, czyli którą robimy, bronimy swoje państwo, bronimy swój naród, ona wszystkich jednoczy i jest wielkie poważanie. I co warto też powiedzieć, że niezależnie od konfesji, ale różańce noszą na szyję. Te białe różańce też dla nas jest taki znak, że akurat no, dzisiaj, kiedy modlimy się na różańcu, kiedy jest w Polsce bardzo znaczne to wydarzenie, także do granic aż ten różaniec, to tam jest obecny ten różaniec na szyję. Oni nie znają, co jak tam na nim się modlić, tylko oni mówią, że to co spasaje, to ratuje, że Bóg ratuje mnie przez to.
Pytają, gdzie jest Bóg? Dlaczego pozwala na takie zło, które się dzieje?
Pytają się.
I co ksiądz odpowiada? Bo to nie jest łatwe pytanie.
Nie zawsze na pytanie trzeba odpowiadać jakby słowami. Czasem jest milczenie albo proste słowo nie wiem. I oni bardzo dobrze akceptują wtedy, kiedy jest się szczerym. Czasem pytają, no gdzie jest Bóg? Ja mówię, że Bóg jest tutaj. Ale więcej tobie nie umiem wytłumaczyć, dlatego że sam nie wiem. Ja wiem, że jest, ale wytłumaczyć jak to, nie wiem. Ale on jest przeze mnie, jest przez ciebie. Więc takie, czasem przychodzą takie odpowiedzi, które nigdy bym nawet nie myślałem. Ale jest ważne co? to, co mówię, żeby to wychodziło z serca. To nie była jakaś filozofia, teologia, jakaś nauka. Po prostu to, co jest w sercu. A kiedy tam jest się, to bardzo jest ważna świadomość obecności Boga.
Gdy wybuchł konflikt na Ukrainie, cała Europa, cały świat o tym mówił. Dziś powoli się o tym zapomina. Nagłówki w prasie już nie podają, ile jest ofiar na Ukrainie, na froncie. Czy tam na miejscu nie macie takiego wrażenia, że Europa, że świat trochę zapomniał o tym konflikcie?
Jakie wrażenie czujemy się jako naród, tak rozmawiając jakby z szerokim kolem ludzi, czujemy się zawiedzeni. Dlaczego? Dlatego, że memorandum, który był podpisany w Budapeszcie o rozbrojeniu się z bomb atomowych, zabezpieczał to, że będą państwa, które wzięli na siebie zobowiązanie chronić naszego suwerenitetu. Okazało się, że te państwa, które się zobowiązały, jedno z nich jest agresorem, a inni, jak to się mówi, no, głęboko współczują. No to jest ważne współczucie, ale czy jest jakaś możliwość rozwiązania? Nie wiem, ale no, są te sankcje, tak, są sankcje tam, ale mimo tych sankcji jest bardzo podstawowa prawda. Przychodzi brać udział w pogrzebie, gdzie chowają młodego chłopca. Matka straciła swego syna, czy dzieci straciły swego ojca. I bardzo trudno wtedy w takiej sytuacji mówić, że no, ale jednak są sankcje. Jest wojna, giną ludzie. Każdego dnia ranni, zostają sieroty. Też psychiczni inwalidzi, dlatego że psychika, oni muszą nauczyć się żyć w innym stylu. I ten styl, on zostaje już do końca życia. Ale w tym stylu można wyżyć tylko i lekko żyć jest na wojnie, ale w takim zwyczajnym życiu ten styl bycia jest bardzo trudny i trzeba na nowo uczyć się żyć.
Czy Polacy mogą w jakiś sposób pomóc?
Ja myślę, że tak. Mogą. Pierwsze to, ktoś mówi, że no to banalne takie tam mówić o modlitwie. Pierwsze to modlitwa. Modlitwa jest bardzo, bardzo ważna. Są ważne tam jakieś materialne rzeczy, ale modlitwa to jest najważniejsze. Bo można dać człowiekowi chleb, ale on jest załamany duchowo. Modlitwa leczy to duchowe, co pomaga przetrwać brak tych środków. Drugim to są pieniądze, które można przekazywać. Z produktami to jest trudniej, dlatego że problem jest z odcleniem, tam bardzo długa procedura, czy z odzeniem, to jest bardzo kosztowne przełożenie. No, ale jeżeli to jest tak, że wysyłają paczki pocztą, czy tam przekazują pieniążki na te nasze sprawy.
Myśli ksiądz, że wiara pomaga tym ludziom przetrwać najtrudniejsze chwile?
Tak. Trzeba wziąć do uwagi, że tamte tereny, gdzie toczą się walki, przeważnie to są prawosławne terytoria. Prawosławie to tak praktykuje, że 3 razy, 4 razy w rok być w cerkwi i to już wystarczy. Dlatego ta wiara, wierzenie w Boga bardziej jest osadzone w takim jakby intymnym przeżywaniu. Ja wierzę, ja rozumiem, ja się modlę. No to jest skutek komunizmu, bo tamte tereny to przecież to były przesiedlone ludzie z Rosji, bo w 1933 roku, kiedy był głód na Ukrainie, tam ludzie umarli śmiercią głodową. Potem sprowadzili tam ruskich z Rosji, a potem po wojnie to tam przyjeżdżali komsomolcy, no i ludzie, którzy odbywali jakieś więzienia. Więc tam wiara trochę jest na innym poziomie. Ale zapytać się, czy wierzysz? Wierzę. I wiem, że Bóg mnie ochrania. I ciekawe jest, że ludzie w oknach stawiają obrazy. I mówią, że to ochroni, bo Bóg mnie uratuje. Obrazy, ikony stawiają. Czy krzyż, czy po prostu malują znak krzyża na oknie. No i tak, w taki sposób wiary.
Nie boi się ksiądz, jadąc tam na front?
Jestem księdzem.
I to wystarczy?
Tak.
Gościem programu był ksiądz Paweł Gonczaruk, dyrektor Caritas w diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie, a także kapelan chrześcijańskiej służby ratowniczej posługujący na froncie ukraińskim. Program przygotował Tomasz Siniew z Radia Doksa w Opolu. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.